Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim spotkaniu pod Baobabem. Jest z nami dr Paulina Piasecka, dr Łukasz Tolak, Serży Mkunku i ja nazywam się dr Wojciech Szewko, przy czym doktor to nie jest wpisany w dowodzie. I witam Państwa na cotygodniowym podsumowaniu sytuacji międzynarodowej na świecie. To jest nasz komentarz, oczywiście komentarz jak najbardziej stronniczy, czasami szyderczy, ale za każdym razem w miarę merytoryczny. Będziemy, proszę Państwa, dzisiaj rozmawiali po pierwsze, no to nie są wszystkie tematy, bo ustaliliśmy, że będziemy rozmawiali na wiele innych tematów, ale przede wszystkim opowiemy sobie o tym, jak jednym zdaniem można przekreślić ponad 50 lat starań dyplomatycznych. Opowiemy sobie trochę o dość rozpaczliwych, a z drugiej strony spektakularnych ruchach kanadyjsko-niemieckich i generalnie też polityce Kanady, która za wszelką cenę stara się odspawać od swojego wielkiego brata na południu i próbuje być państwem bardziej europejskim, przynajmniej jeśli chodzi o partnerów, niż sama Europa. Potem powiemy sobie o Afryce i opowiemy sobie pewnie o Sahelu, polityce też rosyjskiej, francuskiej, co tam się tak naprawdę dzieje, działo, prawda, i to wiadomo, kto będzie tutaj głównym prelegentem, zgadnijmy. A potem jeszcze planujemy sobie porozmawiać trochę o Ukrainie i planujemy sobie powiedzieć coś na temat, no powiedzmy, delikatnie mówiąc, nie najlepszej reakcji Zełenskiego na dość rozsądną propozycję Merca, żeby Ukrainę przyjąć do Europy tak częściowo. No, dopóki nie spełni kryteriów. Jak spełni kryteria, to w pełni, a tak to częściowo. No i co z tego wynika dla Europy, świata oraz i wszechświata nawet, bo pamiętajmy, że jeżeli mówimy o Trumpie, to musimy dobrać sobie skalę. No więc dobrze, to zacznijmy, proszę Państwa, tylko to będzie krótki mój wstęp, a potem już nie będę aż tak dużo mówił. Zawsze to obiecuję, ale to zawsze nie wychodzi. Otóż najpierw powiemy sobie trochę o Trumpie. To tak krótki wstęp. Chodzi, proszę Państwa, o to, że Trump zrobił rzecz, która wydawała się być niemożliwa. Otóż najpierw w tym tygodniu zostało opublikowane założenia prawdopodobnego, tego już wynegocjowanego dealu Stany Zjednoczone-Iran. Następnie, jak one zostały ujawnione, Trump powiedział, i zresztą Biały Dom powiedział, że to jest absolutna fabrykacja. No, to jest nieprawda, to jest wszystko fake, to w ogóle nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Otóż dzisiaj, czyli w piątek, bo w piątek nagrywamy, pojawiła się informacja, że to nie jest, znaczy, może to fake, nie fake, ale porozumienie, które mają zawrzeć i które poszło do Trumpa do podpisu, to jest, zdaje się, właśnie ten dokument, który przed chwilą był nazywany fabrykacją. Natomiast w międzyczasie, to jest clue, Trump zdążył powiedzieć, że on uzależnia podpisanie umowy z Iranem od następującej konstrukcji. Otóż, ponieważ on toczył wojnę, no jak można zrozumieć, na prośbę państw arabskich, no bo przecież jakżeby inaczej, pomimo tego, że te państwa arabskie go próbowały do ostatniej chwili powstrzymać, ale no tutaj fakty nie muszą się zgadzać z prawdą Trumpa, w związku z tym teraz częścią tego porozumienia USA-Iran ma być unormowanie stosunków przez państwa arabskie z państwem położonym tam, gdzie chce. I to jest w ogóle warunek, że Stany Zjednoczone zechcą w ogóle zajmować się tą sprawą, bo jak przecież wiadomo, to państwa arabskie toczyły z Iranem wojnę, a nie Stany Zjednoczone i no pewnie one to zaczęły. W związku z tym to spowodowało nieuprzejme milczenie w kilku stolicach, natomiast różnego rodzaju specjaliści, nadworni, politolodzy i tak dalej, no zaczynają przebijać w swojej miłości do Stanów Zjednoczonych i do Trumpa nawet najbardziej zaciekłych mujahedinów na służbie Iranu, ponieważ ta propozycja, no delikatnie mówiąc, spowodowałaby jakby no nieuchronnie prawdopodobnie rewolucję przynajmniej w jednym, jeżeli nie w dwóch krajach arabskich, nie mówiąc o islamskich, bo to szerzej jeszcze został dołączony jeszcze Pakistan i jeszcze na dodatek Turcja do tego, chociaż Turcja ma stosunki już od dawna, a jeszcze Egipt, który też ma od dawna stosunki z państwem położonym tam, gdzie chce, ale to jest jakby nieważne, teraz tak już na poważnie będzie, bo za Trump tam wtedy to było, za Cartera to było niepoważnie, a teraz za Trumpa to już będzie na poważnie. O, i taki tutaj rzucam pierwszą zanętę, proszę bardzo. Floor is yours. To pierwszy, ten lepszy. Aha, i właśnie wszyscy się dziwili, dlaczego my dyskutujemy i nie mówimy, ja panu nie przerywałem. Ja wiem, że to jest standardowa figura retoryczna polskich dyskusji politycznych, no ale my jesteśmy tacy nieogarnięci trochę, więc jeszcze żeśmy do tego nie doszli.
Paulina zaczyna, okej.
Tak jest. Nie. Damy tym razem nie idą przodem, damy wolą reagować, ponieważ damy, jak próbują komentować politykę pana prezydenta Trumpa, to się zachowują trochę mniej jak damy niż powinny. Natomiast muszę przyznać, że jeżeli chodzi o pana prezydenta Trumpa i jego próby rozwiązania konfliktu, który sam wywołał, to jest w ogóle, pan prezydent Trump jest jak ustrój socjalistyczny. Świetnie sobie radzi z kryzysami, które w kapitalizmie nie występują, a pan prezydent Trump świetnie sobie radzi z kryzysami, które nie występują nigdzie tam, gdzie nie ma pana prezydenta Trumpa. Więc chciałabym zauważyć, że jeżeli chodzi o pana prezydenta Trumpa i awanturę, którą wykonał, to mam wrażenie, że jednym z największych problemów pana prezydenta Trumpa w tej chwili jest państwo, które leży tam, gdzie chce. Mam wrażenie, że największa obawa pana prezydenta Trumpa co do uzyskania tej Nagrody Nobla za zakończenie wojny, którą rozpoczął, to jest obawa o to, czy jego najbliższy sojusznik w regionie zdecyduje się na to, żeby rzeczywiście jakiekolwiek choćby zawieszenie broni, że już nie wspomnę o czymkolwiek innym, wziąć pod uwagę. Ja pamiętam taki tweet pana prezydenta Trumpa, który brzmiał mniej więcej w ten sposób: koniec bombardowań Libanu, Stany Zjednoczone stanowczo się na bombardowanie Libanu nie zgadzają. I to miało prawie dokładnie tak dobry efekt, jak miałoby to, gdybym ja powiedziała, że ja rozkazuję stanowczo, żeby księżyc się zrobił jutro zielony. I w związku z tym mam taki kłopot z przewidywaniem tego, co się dalej wydarzy, bo boję się, że oprócz samych państw arabskich i szerzej islamskich oraz pana prezydenta Trumpa, mamy tutaj kartę, która jest taką kartą absolutnie dziką i jokerem, który zrobi to, co będzie chciał, absolutnie nie biorąc pod uwagę jakichkolwiek strategicznych interesów nawet swoich najbliższych sojuszników.
No dobrze, jutro wszyscy oczywiście będą wpatrywali się w księżyc, bo to nigdy nie wiadomo, może inny będzie zielony. Kaszuj.
No, z mojego punktu widzenia to ciężko się nie zgodzić, że najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie trzyma, że tak powiem, rękę na pulsie, a właściwie palec na spuście i w każdej chwili może to wysadzić wszystko w powietrze. Natomiast prawda jest taka, że to, co jest fascynujące, jeżeli chodzi o amerykańską politykę na Bliskim Wschodzie, przynajmniej w ostatnich 20 latach, to jest to, że to są takie kręgi, a w tej chwili osiągnęliśmy rzeczywiście już bardzo poważne arcymistrzostwo w tej dyscyplinie, którą nazwałbym spokojnie zrażaniem sobie arabskiej, czy też powiedzmy islamskiej, muzułmańskiej opinii publicznej, jeżeli chodzi o politykę amerykańską. I tutaj jakby wezwanie pana prezydenta, jeżeli chodzi o przystąpienie do tego porozumienia abrahamowego, no jest przysłowiowym dolewaniem oliwy do ognia, dlatego że Amerykanom już raz udało się w Pakistanie osiągnąć status najbardziej znienawidzonej nacji, wyprzedzając nawet Hindusów w tej konkurencji. Jak wiemy, stosunki między Pakistanem a Indiami od wielu, wielu lat, od samego początku istnienia tych nowoczesnych państw, no, należały do wyjątkowo ciepłych. Natomiast w czasie, jak pamiętacie zapewne, wojny z talibami, rzeczywiście Amerykanie, przymuszając Pakistan do udziału w tej awanturze, postawili się w pozycji chłopca do bicia. No i tym razem będzie bardzo podobnie. To znaczy, z punktu widzenia krajów arabskich nie da się ukryć, że one po pierwsze lepiej rozumieją relacje wewnętrzne, lepiej rozumieją sytuację na Bliskim Wschodzie, czego Amerykanie jakby nie zdążyli się nauczyć mimo 70-letniej obecności na tym obszarze. A jeszcze do tego muszą sobie zdawać sprawę z tego, że za każdym razem tego typu awantura będzie ich kosztowała bardzo mocno politycznie. I to w każdym możliwym wymiarze, zarówno w przypadku polityki zewnętrznej, czy to z Iranem, czy właśnie z państwem położonym tam, gdzie chce, jak i we własnych stosunkach bieżących. Co będzie z tego wynikało? No, wygląda to tak, jakby w pewnym momencie główny ochroniarz państw arabskich, Półwyspu Arabskiego, najpierw wszczął awanturę, a teraz po prostu wymuszał jeszcze haracz polityczny, co oczywiście spotka się z bardzo ciekawą reakcją. Moim zdaniem skończy się to naprawdę pogłębieniem współpracy polityczno-wojskowej między Bosforem a Pakistanem w takiej osi. Zobaczymy tylko, kto będzie w składzie tego sojuszu i to wbrew pozorom w dłuższej perspektywie na pewno nie będzie zdrowe ani dla obecności amerykańskiej tam na miejscu, ani dla najbliższego sojusznika Ameryki.
Właśnie, to pogdybajmy sobie trochę, co w takim razie zrobi na przykład Arab, bo to, co zrobią Zjednoczone Emiraty Arabskie, jest chyba największą zagadką dla wszystkich, włącznie z Emiratami, bo one, zdaje się, miotają się pomiędzy pozostaniem krajem arabskim, a pozostaniem krajem bliskim, sojusznikiem państwa położnego tam, gdzie chce. Co znowu może spowodować zwiększenie zagrożenia dla bezpieczeństwa tego kraju, akurat w tym otoczeniu, a nie zmniejszenie. Natomiast właśnie, co zrobi Arabia Saudyjska? Co zrobi Oman na przykład? Oman, który przez dziesięciolecia udawał, że właśnie specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi chronią go i chronią jego specjalny status. W tej chwili nie tylko zagrożono mu bombardowaniem, ale też sankcjami ekonomicznymi. Dzisiaj czytałem właśnie jakiegoś takiego politologa, który właśnie mówił, że tutaj, że ta hipokryzja Omanu jak gdyby została obnażona, bo właśnie samo oszukiwanie się i oszukiwanie wszystkich dookoła, że jest takim właśnie, że jak są mili, prawda, to są bezpieczni. Się okazuje, że absolutnie nie i Stany Zjednoczone też to zlikwidowały. Więc jak się zmieni ta mozaika? Bo to jest, bo nie chodzi nam oczywiście o szaleństwami Trumpa, nie mamy kwalifikacji, prawda, przynajmniej chyba nikt z nas nie kończył wydziałów lekarskich. Natomiast może ktoś miał specjalizację felczerską, to może przynajmniej jakoś tam polowo by się udało mu. Wiecie Państwo, ludzie są tacy, którzy na przykład mają traumę na polu bitwy, więc też trzeba, taki sanitariusz musi sobie z tym poradzić. Natomiast natomiast co się wydarzy ewentualnie po tym, po tej całej awanturze, albo co może się wydarzyć? Co zrobi właśnie taka Arabia Saudyjska, zrobi Turcja, co zrobi Pakistan, co zrobi właśnie na przykład Bahrain czy Katar, który notabene też został wezwany do tego, żeby znormalizować stosunki z państwem położonym tam, gdzie chce.
Ja mam dwie uwagi. Jedna jest taka, że chciałabym postawić stanowcze wotum separatum wobec wypowiedzi pana doktora Tolaka, który powiedział, że Stany Zjednoczone dolewają oliwy do ognia. Otóż Stany Zjednoczone nie dolewają oliwy do ognia, Łukaszu, mylisz się głęboko, one gaszą pożar, tylko że benzyną. I to jest bardzo istotne. A druga rzecz jest taka, że nie mam pojęcia, co zrobią poszczególne państwa na Bliskim i Środkowym Wschodzie, ale mogę powiedzieć, do kogo pójdą, żeby zrobić to, co chcą zrobić i to, co chcą uzyskać. I to będzie ostateczny zwycięzca tej wojny. I to będą oczywiście Chiny, w razie gdyby się jeszcze ktokolwiek tego nie domyślił. Zrobią to i wiemy, że to zrobią, bo Arabia Saudyjska już to zrobiła. Negocjując kilka lat temu z Iranem, dokładnie to zrobiła. Był to pewnie taki sygnał, takie amerykański filmowiec powiedziałby, że to foreshadowing, w sensie już wtedy było widać, jak tak naprawdę te awantury się skończą. Im bardziej niestabilne będą Stany Zjednoczone i ich układy sojusznicze, tym bardziej będzie potrzebny niezależny, stabilny, układający się za pomocą pieniędzy, a nie rozmieszczania baz wojskowych sojusznik, który będzie wielkim rozdającym karty, bo jak się kończy Pax Americana i kończymy w obszar, specjalnie słuchajcie, sprawdziłam, jak po łacinie brzmi mianownik od słowa wojna, więc jak się kończy Pax Americana i zaczyna się Bellum Americanum, czyli okres amerykańskich wojen, które są rozpętywane. Chciałam powiedzieć, że tam, gdzie chcą, ale to nie wojny chcą, to Trump chce, żeby były rozpętywane, no to potrzebny jest kolejny rozdający i tak naprawdę Stany Zjednoczone właśnie oddają tą pozycję, którą miały, wielkiego rozdającego. Same wycofują się i same ustawiają się w pozycji kogoś, kto będzie mediowany zamiast mediować.
Okej, Kaszu.
Znowu bym się do końca, znaczy częściowo się zgodzę, częściowo nie, dlatego że te sprawy, które w tej chwili opisujesz, to nie jest pierwsza przygoda Amerykanów z rozbijaniem bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu na przestrzeni ostatnich co najmniej dwóch dekad. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, że scenarzyści w Riyadzie to naprawdę piszą swojemu następcy tronu w tej chwili różne scenariusze działań, jakie mogłaby podjąć Arabia Saudyjska, ale Arabia Saudyjska prawdopodobnie czuje się po raz drugi zdradzona, a właściwie po raz trzeci zdradzona przez Amerykanów, dlatego że Arabia Saudyjska już w 2003 roku stawała na uszach, żeby odwieść ówczesny rząd Stanów Zjednoczonych od inwazji w Iraku, co jej się oczywiście nie udało. Potem Arabia Saudyjska starała się uzyskać wsparcie Amerykanów, jeżeli chodzi o zmiany wewnętrznej polityki swojej własnej i oczywiście awanturę w Jemenie. A w tej chwili Arabia Saudyjska stoi przed bardzo prostym, zresztą podobnie jak inne kraje z Półwyspu Arabskiego, przed bardzo prostą alternatywą. Skończyło się bezpieczeństwo amerykańskie, tutaj się zgadzam, ale pytanie brzmi, jak w tym wszystkim będzie wyglądało państwo położone tam, gdzie chce, dlatego że ono, mając ogromny poziom autonomii z racji swoich kontaktów z obecną administracją waszyngtońską, nie tylko, może się zachować w taki sposób, że Arabia Saudyjska nie będzie miała specjalnie alternatyw. Popatrzmy na to, co zrobił następca tronu na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Stanął na uszach, żeby kupić amerykańskie wsparcie i kupić amerykańską koordynację polityki zagranicznej w basenie Zatoki Perskiej. To były ogromne inwestycje, to były obietnice ogromnych zakupów uzbrojenia, inwestycje w amerykańskie obligacje, nieruchomości i rynek amerykański. I to wszystko okazało się niczym, dlatego że bez zdania racji rozpoczęła się wojna, która w tej chwili zgodnie z oświadczeniami Waszyngtonu jest najważniejszą i najbardziej skuteczną wojną w historii Bliskiego Wschodu, a w praktyce wystawia te kraje na mocne bicie, przepraszam za kolokwializm, nieheblowaną deską, jeżeli chodzi o ich deale finansowe. Ja tylko przypomnę, że Arabia Saudyjska jakieś 10 lat temu była zmuszona wyemitować pierwsze swoje obligacje, bo właśnie tego typu awantury spowodowały, że kraj niezwykle zasobny w petrodolary musiał się wspierać, że tak powiem, na rynkach międzynarodowych. Więc mając tą świadomość, rzeczywiście Chiny są jakąś alternatywą, ale ja bym na to popatrzył jednak szerzej. Tutaj jest jednak i Turcja, która zastanawia się, co dalej z NATO i co NATO, i Pakistan, który przez wiele dziesięcioleci był niezwykle ważnym partnerem Arabii Saudyjskiej, a właściwie inaczej, Arabia Saudyjska w ogromnym stopniu finansowała zbrojenia Pakistanu. W związku z powyższym rysuje się naprawdę ciekawe porozumienie, które będzie już w tej chwili może być traktowane w kategoriach potencjalnego zagrożenia dla państwa położonego tam, gdzie chce, tylko dlatego, że to państwo w tej chwili przekracza granice, które w jakikolwiek sposób społeczność ummy muzułmańskiej jest w stanie zaakceptować.
No właśnie, no ale teraz jeżeli mówimy, że jeżeli ma to być tak, że Arabia Saudyjska może być zmuszona, no to wyobraźmy sobie na próbę, że Arabia Saudyjska zostaje zmuszona albo też, no właśnie, bo pojawiły się takie, co prawda one są moim zdaniem, to jest taki false flag propagandowy, że oto pojawiła się taka informacja, że Mohammed bin Salman bardzo by chciał, ale to ojciec jest na przeszkodzie, prawda, że chciałby podpisać ten akord Abrahama. Oczywiście jest źródło, jest wiadomo, gdzie prowadzi tych sensacji. Natomiast no wyobraźmy sobie, że on by to podpisał. No to przy tych milionach wahabitów, którzy mieszkają w Arabii Saudyjskiej, prawdę powiedziawszy mamy no prawie pewną wojnę domową i prawie pewne wielkie demonstracje, arabską wiosnę, jakbyśmy tego nie nazwali. Może nie od razu, ale przypuszczam, że ulica by tak zareagowała. I czy być może to właśnie nie jest celem, bo Stany Zjednoczone, że Trump powie, że proszę bardzo, on tutaj doprowadził do pokoju, natomiast dla państwa położnego tam, gdzie chce, podpisanie takiej umowy przez też wahabicki Katar, czy przez właśnie Arabię Saudyjską oznacza no, prawdopodobnie niepokoje wewnętrzne, zamieszki, być może obalenie dynastii, być może zastąpienie inną. No raczej okres destabilizacji, to o to właśnie może chodzić, bo przecież zdestabilizowane te kraje przestają być zagrożeniem, a również mają mniej pieniędzy na finansowanie różnych zagrożeń przeciwko państwu położonemu tam, gdzie chce. Już te organizacje dżihadu będą musiały na własny rachunek sobie, że tak powiem, żołd wypłacać. A jeszcze mamy dodatkowo właśnie tego Pakistan, bo czy Pakistan w ogóle zmieni swoją politykę? Jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, to przed wojną Turcja zwracała się do Pakistanu, że chciałaby przystąpić do tego układu saudyjsko-pakistańskiego i Pakistan, zdaje się, wtedy odmówił, jakoś tak grzecznie, ale dość wyraźnie. To się ma szansę zmienić, bo Pakistan tutaj w tym układzie ma jako jedyny broń nuklearną, więc jako jedyny może być gwarantem niejako jeszcze tego parasola atomowego, a nie tylko gwarantem dobrego biznesu między państwami. Pogdybajmy.
No teraz? Dobrze, to może ja jeszcze skończę swoją wypowiedź wcześniejszą. Woda w Wiśle płynie, jakby na to nie spojrzeć. Sytuacja się zmienia. Nigdy nie wracamy do tej samej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Ja tylko przypomnę, że Turcja robi ogromne postępy, jeżeli chodzi o właśnie arsenał, który mógłby się idealnie wkomponować w posiadanie, czy też współposiadanie broni jądrowej jako takiej. Dlatego, że w ostatnich czasach ma ogromne postępy technologiczne, jeżeli chodzi na przykład o rakiety balistyczne. Z punktu widzenia Pakistanu taka współpraca jest coraz bardziej korzystna. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że wracając do Arabii Saudyjskiej. Gdzieś kiedyś przeczytałem, proszę mnie tylko nie połapać za liczby, że tak naprawdę tych uwłaszczonych na ropie saudyjskiej, skoligaconych z rodem Saudów jest jakieś 8 tysięcy. To są ludzie, którzy doskonale wiedzą, że muszą zachować status quo, bo inaczej Eldorado się skończy. W związku z powyższym logika pokazuje, że oni w ostatniej chwili będą, znaczy do ostatniej chwili będą bronić swojego status quo i swoich przywilejów i na pewno nie zrobią niczego, co mogłoby wystawić bezpośrednio na niebezpieczeństwo ich stan posiadania. Temu służyło to, co powiedziałem wcześniej, czyli temu służyło kupowanie przychylności imperium które zresztą sprawdzało się przez ostatnie 40-50 lat. Natomiast w tej chwili no, sytuacja się diametralnie zmienia, dlatego że, tak jak powiedziała Paulina przed chwilą, Amerykanie przestali być racjonalni z punktu widzenia interesów ummy muzułmańskiej. W związku z powyższym będą musieli tę żabę jakoś połknąć.
Ja mam jeszcze jedną uwagę,
W
tylko
sensie,
ona
jak
będzie.
coś chcesz coś mówić, to przerywaj.
Tak, nie, broń Boże, ja panom nie przerywam. Natomiast trochę się chciałabym wtrącić z jednego względu, to znaczy fascynujące jest absolutnie to, że my cały czas posługujemy się trochę tak, jakby to była oczywista oczywistość tym konceptem petrodolara, zapominając o tym, że to jest jednak mimo wszystko wymuszone przez amerykańskie imperium, wymuszony przez amerykańskie imperium koncept płacenia za ropę w dolarach, dlatego petrodolary. Ja się, jakbym kombinowała, to bym się zaczęła zastanawiać nad tym, jaką długofalową grę grają Chiny, pracując tak intensywnie, jak pracują nad zieloną energią i uniezależnieniem się generalnie od ropy, dlatego że upadek sprzedaży, generalnie handlu węglowodorów załatwiłby dwie sprawy. Jedna jest taka, że w ogóle tak naprawdę rozbroiłby problem Bliskiego i Środkowego Wschodu, bo w tym momencie, w którym przestanie być tak krytycznym zasobem ropa naftowa, no to wiecie, kogo będą obchodziły te biedne pustynne kraiki, które piasek zasypie tak naprawdę za chwilę bez pieniędzy z handlu ropą naftową. A drugi jest taki, że ja bym się nie zakładała, ale podejrzewam, że gdyby dzisiaj przeliczyć wartość amerykańskiej gospodarki na wydrukowane dolary i na to, ile z nich w ogóle może pozostawać w obiegu dzięki temu, że są petrodolarami, to mogłoby się okazać, że jeżeli Chiny dadzą radę przepchnąć prawdziwą transformację, ja bym na miejscu Chin, szczerze wam powiem, jakbym wypracowała realne, dobre, odnawialne źródło energii, to ja bym je rozdawała za darmo. W sensie wszystkim, hurtem, jak leci, wrogom, przyjaciołom, wszystkim bym je rozdawała za
No
darmo.
oni coś takiego zaczęli chyba teraz robić w krajach azjatyckich, prawda? Bo, tylko no, prawie za darmo, tak? Przynajmniej na początek.
No nie, no nie można całkiem za darmo, ale to głównie dlatego, że wiadomo, że jak coś jest za darmo, to na pewno jest A niedobre, B jest podejrzane. W związku z tym nie można całkiem za darmo, to jak z tym
Ale
nożem, za który 5 groszy trzeba wziąć.
przecież panele fotowoltaiczne sprzedają prawie za darmo do Europy, aż Komisja Europejska musiała wprowadzić w pewnym momencie kilka lat temu specjalne cła zaporowe, żeby po prostu ratować cokolwiek z tego przemysłu na naszym terenie. Więc to proszę też o tym pamiętać. To jest
No więc
oczywiście
właśnie,
jasne,
więc
ale.
być może okaże się, tylko jedna rzecz, bo być może okaże się, że jeżeli Saudowie rozumieją ten problem, to być może okaże się, że po namyśle w ramach tego kombinowania, że po namyśle będą bardziej przywiązani do sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli się zorientują, że Chiny mogą koniec końców grać na koniec ropy naftowej, to może się okazać, że długoterminowo, w sensie te następne pokolenia, idąc zbyt blisko ręka w rękę z Chinami, będą sobie strzelały w kolano bardziej niż cokolwiek innego.
Dobra, to tylko jeszcze na sam koniec tylko zapytam się, bo już skończymy ten temat, mamy jeszcze parę, ale zapytałbym się jeszcze tak przewrotnie. Dobrze, to w takim razie tą całą awanturę, kto wygrał tak naprawdę? Które państwo wygrało? I od razu powiedzmy sobie, że mamy Iran, Stany Zjednoczone i powiedzmy Chiny, no bo i państwo położone tam, gdzie chce. Czy kto wygrał wojnę w Zatoce? Tak najbardziej.
No to jest największe kuriozum, bo chyba nikt, tak szczerze powiedziawszy, na dłuższą metę. Każdy dostał mocno, a wynik jest taki, jaki był przedtem. Nie mamy porozumienia jądrowego, nie mamy uregulowanej kwestii cieśniny Ormus, nie mamy stabilnej sytuacji w państwie położonym tam, gdzie chce i jego okolicach, i mamy nadwątlone, że tak powiem, status quo, które rysowało się, czy też które było obowiązujące przez ostatnie 50 lat. Więc ja bym nie powiedział, że ktoś tutaj to wygrał.
A ja bym
Moralnym
właśnie
zwycięzcą
chciała.
może jest Iran, w tym sensie, że przetrwał, ale nic poza tym.
A ja bym chciała tylko powiedzieć, że ja nie mam, panie doktorze, jak na ćwiczeniach z MSG, nie mam dobrej odpowiedzi na pytanie, kto wygrał tę wojnę, ale mam świetną odpowiedź na pytanie, kto tę wojnę przegrał. I z całą pewnością przegrały ją Stany Zjednoczone.
Okej, Serż. Serż, kto wygrał wojnę?
Słucham?
Kto wygrał wojnę?
No, tak jak mówił Łukasz, też od początku, w pierwszym odcinku powiedziałem, że Donald Trump nie ma pomysłu i nie wie, co robić. I od początku tej wojny wygrał. On po prostu, on to przeliczył. No,
On się przeliczył, tak?
tak, bardzo, od początku. Nie
No dobrze,
wiedział.
ale jak mamy takich właśnie aktorów, Chiny, Stany Zjednoczone, państwo położone tam, gdzie chce, kraje arabskie, Jest tutaj ktoś, kto jest zwycięzcą tego?
Dopóki ta ciśnienia Ormuz jest zablokowana, zamknięta, tutaj nie ma wygrania.
Okej. To ja powiem w takim razie moje zdanie, chociaż ono będzie zdaniem trochę odrębnym. Znaczy mi się wydaje, że na pewno w dużej mierze wygrało państwo położone tam, gdzie chce, ponieważ dokonało kilku ważnych, znaczy tak, znaczy jeszcze się ta wojna nie skończyła, ale na pewno udało się nareszcie namówić jakiegoś prezydenta, który zaatakuje Iran. To jest sam zresztą Yahya Natan powiedział, że 40 lat próbował, więc nareszcie znalazł dostatecznie głupiego, żeby go namówić. Notabene Trump w poprzedniej kadencji nie dał się namówić, natomiast teraz się dał. I to jest wielkie jego zwycięstwo.
Ale wiesz dlaczego?
Wiemy dlaczego, bo poprzednio jeszcze nie mieli tej filmoteki całej, a teraz już mają. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, drugi aspekt tego, znaczy tego dosyć dużej wygranej, ponieważ to zlikwidowało albo też uderzyło bardzo mocno w sojusze państw arabskich ze Stanami Zjednoczonymi. Państwo położone tam, gdzie nie chce mieć konkurencji, jeśli chodzi o Bliski Wschód, a przecież ono jest przez Trumpa wielokrotnie marginalizowane w tych wszystkich kalkulacjach, bo się świetnie dogadywał jego zięć i Witkow z poszczególnymi emirami, więc im gorsza będzie ta relacja, tym, krótko mówiąc, jedynym sojusznikiem nadal będzie państwo położone tam, gdzie chce, to się utrwala. Co prawda, ja nie wiem, czy ze względu na nieprzewidywalność Trumpa, czy to się udało, ale w każdym razie trzeba pamiętać, każde uderzenie w Bliski Wschód, każde uderzenie w państwa takie jak na przykład Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, to jest mniej pieniędzy dla tych krajów, to są słabsze armie albo mniej pieniędzy, które mogą wydawać na armie, które w jakiś sposób zagrożą państwu położnemu tam, gdzie chce. Oczywiście jeszcze idealne byłoby, gdyby te państwa, tak jak podobno namawiano, żeby to Zjednoczone Emiraty uderzyły na Iran, prawda? To byłoby już idealne. Bo po tej wojnie pozostaje tak naprawdę, jeżeli by jeszcze doszło do jednej wymiany salw, moim zdaniem, to Zatoka Perska by pozostała w ruinie. Znaczy jedna i druga strona zrujnowałyby się do tego stopnia, że najbliższe 10 lat mamy odbudowę potencjału, na przykład tak jak już Katar podobno 3 lata mu zajmie odbudowa potencjału gazowego. Tak samo byłoby wtedy z Arabią Saudyjską, z Emiratami, prawda, gdzie 3-4 elektrownie, zakłady odsalania wody i mamy tak naprawdę koniec oazy też bezpiecznego pieniądza. Więc moim zdaniem to wcale ten cel został na pewno osiągnięty, albo w dużej mierze osiągnięty. No brakowało jeszcze ze 2 tygodni walk. Oczywiście.
Ale poczekaj, 2 tygodni walk albo w drugą stronę, że panu przerwę jednak, proszę pana. Bo chciałabym powiedzieć, że ja się zastanawiam dla odmiany, czy przypadkiem to nie jest tak, że Donald Trump powtórzył dokładnie błąd Putina. W sensie naprawdę sobie wyobrażał, że da się zająć Teheran w ciągu 3 dni.
Ale to jest udokumentowane. Wtedy... To jest udokumentowane. O tym pisali właśnie, że to dokładnie sobie wyobrażał, że będzie Maduro 2 po prostu.
Ale wiesz, że wtedy to by oznaczało, że jedno z dwojga albo państwo położone tam, gdzie chce, rozegrało wszystkich łącznie z Trumpem, doskonale wiedząc, że to jest idiotyczne. To by było ciekawe, żeby zobaczyć, jakie dane wywiadowcze państwo położone tam, gdzie chce, przekazało Pentagonowi, żeby zobaczyć, jakie oni mieli projekcje tego, co się wydarzy i w jakim tempie, bo z tego, co rozumiem, sama koncepcja przerobienia na przykład irańskiej armii w mozaikę, która jest odporna i nie da się jej tak po prostu pozbawić głowy, bo ona nie ma głowy, działa tak naprawdę sieciocentrycznie i regionalnie. Ciekawe, na ile państwo położone tam, gdzie chce, ukrywało to przed sojusznikiem i mówiło mu, że to się rzeczywiście da zrobić, jedno centralne uderzenie.
Ale ja właśnie dokładnie tak uważam, bo z jednej strony mamy ten przeciek, że to właśnie Yahya Natan, powołując się i razem z Barneą, zdaje mi się, prawda, że oni właśnie przekonywali Trumpa i przekonali, że to będzie szybka operacja, że wystarczy jedno uderzenie, że naród wyjdzie na ulicę, że będzie, jeszcze mówiono, że w ogóle Ahmadinejada, że mają dogadanego i zwerbowanego, co nie jest wykluczone notabene, więc oni mogli uwierzyć, znaczy Amerykanie mogli w to uwierzyć, a z drugiej strony nie wierzę, żeby takie były prawdziwe dane tego kraju, bo wypowiada się bardzo często były szef tego wydziału irańskiego w Osadzie i on tam mówi bardzo mądre rzeczy, właśnie dokładnie powiedział, że to jest niemożliwe, czy powtarza właściwie w tej chwili nasze tezy i to już co teraz wiemy. I on tak mówił od początku. Znaczy on jest oczywiście był, on jest tam zatrudniony jako naukowiec, ale no to jest... Więc niemożliwe jest, żeby wiedzy w państwie położonym tam, gdzie chce, nie było. Natomiast podpuszczenie Trumpa, bo to będzie łatwa, szybka operacja i będziesz miał kolejny sukces jak Maduro, a po drugie oni mają więcej ropy niż Wenezuela, więc jeszcze na tym zarobisz, moim zdaniem mogło zadziałać znakomicie. Ale efekt jest taki, jaki jest. No.
Pamiętajcie o jednej rzeczy, że to, co zostało przedstawione w czasie tych tajnych spotkań tuż przed wojną, czyli ten znakomity performance, jaki został przedstawiony przez premiera państwa położonego tam, gdzie chce, spotkało się z dosyć ostrą reakcją amerykańskich środowisk wywiadowczych, bo jakby na to nie spojrzeć, to wiemy doskonale, że Amerykanie byli bardzo sceptyczni. To znaczy, że tutaj mamy do czynienia z całym zestawem, że tak powiem, elementów, które są pozamerytoryczne, emocjonalne. Tak jak powiedzieliście, filmoteka, różne rzeczy tu mogą wchodzić w grę, natomiast i oczywiście dobre rozpracowanie osobowości pana prezydenta jako takiego, natomiast ja się nie zgodzę jednak ze stwierdzeniem, tutaj będę swoje zdanie odrębne podkreślał, nie zgodzę się jednak, że na dłuższą metę jest to korzystne dla Izraela. Z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze nastąpiła dla państwa położonego tam, gdzie chce. Po pierwsze nastąpiło poważne przesunięcie w opinii publicznej amerykańskiej, jeżeli chodzi o poparcie dla najbliższego sojusznika USA, a po drugie wcześniej czy później z tego chaosu wyłoni się nowy porządek, który nie będzie korzystny z punktu widzenia tego państwa.
Okej, okay, to ja się zgodzę, bo właśnie, ale tak jak powiedziałem, zabrakło jeszcze 2 tygodni. Bo gdyby jeszcze doszło do tej wymiany ciosów dodatkowej, która by zrujnowała nam zatokę, to państwo położone tam, gdzie chce, tak czy inaczej, czyli likwidacja, czyli na przykład uderzenie w elektrownie Iranu, prawda, i ich instalacje naftowe, czyli zrujnowanie ekonomiczne państwa takie trwałe, do którego się nie da odbudować w ciągu roku, i również krajów arabskich, które już wiemy, że one mogą różne układy zawierać z państwem położonym tam, gdzie chce, ale one wie, że zawsze miłości tutaj nie będzie, a wrogość jest wpisana wręcz w kanon religijny, więc to jest jeszcze, o tym nie zapominajmy. Więc tutaj jest, wtedy by się to oczywiście zrealizowało. No, zrealizować się nie udało. No i oczywiście ja też bym stawiał nad Chiny właśnie w długim okresie, to znaczy nie w krótkim, ale w dłuższym, bo Chiny jednak tutaj pokazują się dla wszystkich tych... Znaczy, Chiny nie mają tego, co ma Pakistan. Nie mają jeszcze tej... Mają broń jądrową, ale oni nie potrafią się zachowywać jak mocarstwo agresywne i mocarstwo, które mogłoby dawać parasol wojskowy dla kogoś. Bo tego jeszcze nie robiły i nie robią nadal. No, ta krótka wojna tylko pakistańsko-indyjska pokazała, że tamta broń chińska może nie jest najgorsza wcale, ale to też jest pierwsze chyba przetestowanie w ogóle bojowe jej. Natomiast oni no, nie mają tej swojej grupy Wagnera, nie mają takich zdolności. Właśnie Pakistan prędzej potrafi wysłać wojska, jak teraz wysłał do Arabii Saudyjskiej, już po konflikcie, na wszelki wypadek. Więc mają zero zestrzeleń, ale zero strat. Natomiast Chiny tego nie potrafią robić, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej. One dla wszystkich tych krajów, czy dla Iranu, czy dla państw Zatoki, one pozostają wiarygodnym partnerem gospodarczym i politycznym po tym konflikcie. A ze Stanami Zjednoczonymi bywa różnie.
Ale wiesz co, w sensie one między innymi, bo możemy założyć, że Chiny nie potrafią, ale może być też tak, że one doskonale wiedzą, co mogą zrobić, a czego im się robić na chwilę obecną nie opłaca, bo dużo lepiej radzą sobie z dominacją tak naprawdę w skali globalnej za pomocą narzędzi ekonomicznych, a dzięki temu, że nie używają siły w taki sposób, pozostają ultrawiarygodne w tej swojej narracji proglobalne południe, antykolonialnej, jakakolwiek dominacja, że już nie wspomnę o tym, że ja sądzę, że Chińczycy mogliby przez przypadek uznać, że szkoda tak naprawdę na takie zamieszki w krajach niecywilizowanych, bo ja sądzę, że dla Chin to my wszyscy jesteśmy hurtem, jak leci, niecywilizowani, szkoda takiego inwestowania się, więc...
Nie, ale po prostu ja tutaj to powiedziałem, żeby też podkreślić tezę właśnie Łukasza, bo to znaczy, że w układance powiedzmy potencjalnych sojuszy wojskowych to może być właśnie układanka od Turcji do Islamabadu, ale już nie do Pekinu, no, chociaż Pekin gdyby się pojawił, to byłby rzeczywiście prawdziwym gwarantem potencjalnie bezpieczeństwa. No dobrze, okej, okay, to kończymy sobie z szaleństwami dzikiego zachodu na dzikim wschodzie. Natomiast teraz przejdźmy sobie do jeszcze dzikszego zachodu, mianowicie to jest temat, tylko w zasadzie sygnalizujemy coś, natomiast to jest temat oczywiście rzeka, to jest pretekstem do rozważań, jest umowa gazowa Niemcy-Kanada. Jak Państwo wiecie, Kanada stara się za wszelką cenę przestać być zależnym od Stanów Zjednoczonych, ale Stanów Zjednoczonych jako rynku zbytu, i to Carney obiecał, że zrobi wszystko, żeby tak się stało. Więc to jest jedna rzecz, a druga z drugiej strony Niemcy próbują dywersyfikować swoje dostawy gazu i też nie chcą być uzależnieni od Stanów Zjednoczonych, bo zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja mają zwyczaj warunkowania bardzo silnie politycznie tych kontraktów ekonomicznych. Może kiedyś Stany mniej robiły tego lub z mniejszą otwartością. Natomiast no już Niemcy mają doświadczenie, prawda, z krajem, który w pewnym momencie zaczął uzależniać jednak dostawy, zresztą już teraz oficjalnie to robi z Armenią na przykład, że trzeba być przyjacielem Rosji, żeby kupować ropę, więc tutaj trzeba być przyjacielem wielkim Stanów Zjednoczonych, żeby kupować ze Stanów Zjednoczonych, bo zawsze Trump może zmienić zdanie, więc jakby, no mamy tutaj w końcu dwa państwa, które się chcą uniezależnić, oba od Stanów Zjednoczonych. I co więcej, czy to jest to właśnie to, co zostanie nam jako spuścizna po epoce Trumpa? O, tak bym też zapytał.
Nie wypowiadam się pierwsza w żadnym wypadku, to jest o energii, co oznacza, że doktor Tolak ma pierwszeństwo.
Tak, właśnie, tak, dokładnie.
Cóż ja mogę powiedzieć? No, mamy sytuację troszkę podobną do tej, z jaką spotkała się Federacja Rosyjska w przypadku zakończenia współpracy z Unią Europejską jako podstawowym odbiorcą rosyjskiego gazu. Oczywiście tutaj w pełni się zgadzamy, że Kanada za wszelką cenę próbuje dywersyfikować swoje deale gospodarcze, by uniezależnić się tylko od gospodarki amerykańskiej i to na różnych poziomach, bo oczywiście oprócz tego gazu, o którym wspomniałeś przed chwilą, mamy teraz bardzo ciekawe, że tak powiem, kontakty i kontrakty, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy między Europą a stroną kanadyjską i tutaj widać bardzo poważny zwrot w tym zakresie. Za chwilę możemy się dowiedzieć, że przemysł szwedzki będzie bardzo mocno obecny w samej Kanadzie, co oczywiście jest przyjmowane z poważnym poziomem irytacji ze strony południowego sąsiada. Natomiast jeżeli mówimy o samym gazie, no taka jest niestety rzeczywistość. Wojna w Ukrainie i jakby sytuacja na naszej wschodniej granicy oraz to, co się w tej chwili dzieje właśnie na Bliskim Wschodzie, powoduje, że kraje potrzebujące dużych ilości gazu, a Niemcy są największym odbiorcą i największym konsumentem gazu w Unii Europejskiej. Mniej więcej 4 razy tyle tego gazu zużywają, co polska gospodarka, no szukają za wszelką cenę możliwości dywersyfikacji. Paradoks polega na tym, że oczywiście ten deal jest tylko pewnym takim, jakby to powiedzieć, pewną oznaką tendencji, to znaczy będziemy szukać wszędzie i zawsze za wszelką cenę możliwości dywersyfikacji, bo ta dywersyfikacja gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne. Ja niestety muszę użyć tego strasznego określenia wytrychu, które tutaj jest bardzo nielubiane, natomiast taka jest prawda. Bezpieczeństwo energetyczne jest początkiem i końcem interesów poszczególnych państw, szczególnie państw wysoko rozwiniętych, które są uzależnione od ogromnych ilości energii. Ten deal z takiego czysto gospodarczego punktu widzenia nie jest wielki, ale pokazuje, że obie strony mają zbieżne jak najbardziej interesy i tak naprawdę najchętniej byśmy przyjęli Kanadę do Unii Europejskiej. Nie wiem tylko, czy to jest w tej chwili możliwe, ale Kanadyjczycy mogliby się nawet w tej chwili na to zdecydować. Jeżeli chodzi o takie deale gazowe i jakby tego typu operacje, które obserwowaliśmy od wielu, wielu lat na świecie, to płynne złoto, takie błękitne paliwo jest niezwykle wrażliwe politycznie. I tutaj jakby, jak pamiętacie, rozmawialiśmy przed chwilą o Zatoce Perskiej i o Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska i kraje Zatoki Perskiej odgrywały tu ogromną rolę i były języczkiem uwagi. W tej chwili bez nich Amerykanie mają bardzo poważne wątpliwości, ograniczone możliwości, by kształtować politykę energetyczną na świecie, a sami próbują na tym po prostu zarobić. Czyli dochodzi do tego jeszcze nowa sytuacja. Wcześniej, mimo tego, że Amerykanie netto mają wystarczającą ilość surowców energetycznych i właściwie netto są niezależni energetycznie, Amerykanie ściągali znaczną część swoich surowców z zagranicy, ale od czasów Donalda Trumpa przebudowali swoje terminale gazowe i ustawili je na eksport. Co to powoduje? No, mogą spokojnie wejść w te luki, które sami powodują. To znaczy mogą spokojnie podmienić dealerkę, jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych do najważniejszych sojuszników i odbiorców międzynarodowych. No a Kanada będzie za wszelką cenę próbowała ugrać swoją grę, dlatego że Kanada ma ogromne zasoby niestety niekonwencjonalnych węglowodorów, tutaj zarówno mówimy o gazie, jak i ropie łupkowej. Kanada, która pachnie nam żywicą, jak mówił jeden z naszych wspaniałych autorów, nie jest taka pachnąca żywicą, ale raczej jest pachnąca w Albercie, w Kolumbii Brytyjskiej, jest pachnąca paloną ropą, mówiąc brzydko, ale ta Kanada za wszelką cenę będzie chciała to swoje złoto wykorzystać, by uniezależnić się, czy też zmniejszyć poziom swojej zależności od południowego sąsiada. Tak to w tej chwili wygląda.
Ja bym chciała powiedzieć nieco złośliwie a propos tego, co robią Niemcy, że to jest dopiero widać taki prawdziwy realpolitik. Niemcy, za przeproszeniem, byli jednym z pierwszych krajów, a propos tego, o czym wspomniał Łukasz, że to jest gaz łupkowy i ropa łupkowa, byli jednym z pierwszych krajów, które zakazały szczelinowania ze względu na bardzo trudne do odbudowania szkody, jeżeli chodzi o środowisko naturalne. No chyba, że uznają, że szkody w środowisku naturalnym wyrządzane środowisku kanadyjskiemu to nie jest znowu aż taki strasznie duży pod względem moralnym problem, jak byłyby, gdyby to się działo w Niemczech. Natomiast Niemcy nie dość, że inwestują w źródło energii, które ich zdaniem, jeżeli chodzi o znaczną część ich sceny politycznej, jest źródłem przeklętym, w tym sensie, że właśnie niszczącym pod względem ekologicznym, to jeszcze na dodatek, zauważmy to, inwestują póki co w deal, który jest wirtualny, w tym sensie, że zanim zostanie rozbudowana dostatecznie infrastruktura eksportowa w Kanadzie, to jeszcze chwilę czasu minie, więc na razie to inwestycje niemieckie to są wirtualne inwestycje, wirtualne dostawy, które kiedyś w przyszłości się ziszczą, ale wbrew pozorom ja uważam, że to jest bardzo istotne w kontekście tego, o czym mówił Łukasz, czyli w kontekście tego, że pokazuje to desperację. W tym sensie pokazuje to desperację w kierunku budowania długoterminowej niezależności od partnera, który stał się do tego stopnia niewiarygodny, że wolimy zainwestować żywe pieniądze w wirtualne dostawy, które najwcześniej kiedy się zaczną? W 2030?
Po 29. Po
29.
Niedługo.
No i chwila, moment, o ile wojny nie będzie, to doczekamy.
Tak.
No, także to jest moja uwaga, szczelinowanie, co swoją drogą, gdybym była jeszcze bardziej złośliwa, to powiedziałabym, że niemiecko-kanadyjski deal w dziedzinie handlu gazem łupkowym i złamanie trochę kręgosłupa tej proekologicznej narracji może się okazać jedną z większych porażek Kremla, bo my doskonale wiemy o tym, że te narracje, które mówiły o tym, że te szkody są aż tak nieodwracalne i aż tak poważne, że trzeba koniecznie zakazać nie tylko szczelinowania, ale nawet poszukiwań gazu łupkowego, to jest wielkie, fenomenalne zwycięstwo nie amerykańskich, tylko rosyjskich operacji informacyjnych i rosyjskich służb, które dofinansowały tak naprawdę mnóstwo z tych protestów i zoperacjonalizowały mnóstwo z tych działań, które zarówno we Francji, jak i w Niemczech doprowadziły do prawnych zakazów, które złamały kręgosłup naszym podówczas nadziejom na to, że Europa może stać się niezależna od rosyjskich węglowodorów. I dobrze im tak. W sensie...
A czy no tak przy okazji, czy ja dobrze pamiętam, bo ja akurat nie zajmuję się specjalnie państwem nieziemców, natomiast czy ja dobrze pamiętam, że tam się co chwila, w zależności od tego, które lobby dochodziło do władzy, to tam się zmieniały również gwałtownie poglądy na energetykę atomową, prawda? Że tak raz były wygaszane, potem znowu rozpalane te piece, potem znowu, teraz są chyba wygaszone do zera, zdaje się, prawda? No teraz jest, a propos czystej energii.
To jest a propos tego, co mówiła Paulina. Rzeczywiście jest to ogromny sukces polityki informacyjnej Kremla i Kreml się uczył tego przez ostatnie 50 lat, bo zaczął taką typu narrację, która w istotny sposób wpływa na niemiecką scenę polityczną jeszcze w latach 80. Ten atom jest absolutnie kluczowy, dlatego że no nie da się ukryć, że jeden z kanclerzy rządu niemieckiego bardzo potem, że tak powiem, zyskownie zasiadł w różnych radach nadzorczych i spółkach finansowanych chociażby przez Gazprom, ale przypomnę o tym, że w latach 80. sowieckie jeszcze KGB bardzo mocno wspierało ruchy ekologiczne w działaniach antyatomowych. Chodziło oczywiście o podważenia odstraszania atomowego NATO, to mówimy jeszcze o latach 80., czyli piku, ostatnim akordzie zimnej wojny. Potem rzeczywiście ta narracja antyatomowa to jest tak, że w bardzo poważnym stopniu też rosyjskie działanie, bo było to logiczne. Energia z własnych zasobów nie jest, mówimy o Niemczech, nie jest optymalna z punktu widzenia rynku zbytu dla gazu rosyjskiego. W związku z tym lepszym pomysłem jest gaz niż atom i to się bardzo dobrze udało, szczególnie w takiej partii, która się nazywa SPD, ale także w CDU-CSU udało się odpowiednie ścieżki myślenia wydeptać. I tak to niestety wygląda, że Niemcy w tej chwili sami się przyznają, co zresztą no nie jest niczym nadzwyczajnym, że był to największy błąd strategiczny całej ich operacji Energiewende, dlatego że pozbawili się zeroemisyjnego źródła energii, które jednocześnie było niewrażliwe politycznie. A w tej chwili niestety muszą robić to, co robią.
Tak. Od razu powiem, że nie rozwiniemy tego tematu, szczególnie jeżeli chodzi o promieniowanie pewnych idei, prawda, do nas przez zachodnią granicę, bo można dostrzec pewną kopię tych zachowań również u nas później, ale to już a propos operacji, prawda. Zresztą mało kto z Państwa wie, ale akurat doktor Piasecka jest specjalistką w ogóle od dezinformacji rosyjskiej. Co więcej, zajmowała się tym, zanim to było modne, tak? Zanim Gierasimow wymyślił doktrynę Gierasimowa, to ona już się zajmowała doktryną Gierasimowa. Więc krótko mówiąc, no to przejdźmy w takim razie, słuchajcie, bo rozgadaliśmy się trochę, mamy jeszcze chwilę czasu. Ja bym sobie teraz przeszedł do Afryki. To jest akurat płynnie, bo również Rosja próbuje, zresztą udało jej się w dużej mierze w Afryce, no, zwasalizować sobie cały zestaw państw Sahelu, bo to jest Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, ale też mniejsze państwa podobno. Zresztą no, Republika Środkowoafrykańska to akurat już nie w Sahelu, ale też od dawna. Potem mieliśmy też wyjątkowo dużą obecność w Sudanie, szczególnie w tej części południowej, tam gdzie są kopalnie złota, prawda, u Hemediego, czyli tej, no teraz on kontroluje tak naprawdę
Iroka.
nie południe, tylko kontroluje zachodnią część Sudanu. Także praktycznie przez całą Afrykę, od wschodu do zachodu, mieliśmy taki pas, który kiedyś był pasem częściowo rosyjskim, częściowo nie, znaczy, przepraszam, francuskim, a teraz jest no pasem rosyjskim. Natomiast to się, zdaje mi się, zaczęło zmieniać, bo okazało się, że korpus afrykański to już nie jest Wagner, że jednak Wagner to porządny muzyk był, krótko mówiąc, i potrafił. Natomiast ten korpus afrykański niespecjalnie potrafi, jak widać, no, po braku zwycięstw, delikatnie mówiąc, w Mali. No, ale to jest, ja tutaj oddaję głos Serżowi, bo on ma na ten temat dość rozbudowane poglądy. Nie takie nasze europecentryczne.
Ja bym mówił inaczej.
Opowiadam.
Więc zanim zacznę od ataku, ostatnim ataku w Mali, trzeba zauważyć, że od 6 lat w regionie Sahelu narasta fala nastrojów suwerenistycznych. Więc w Mali, w Burkina Faso i w Niger władzę przejęli wojskowi, usuwając władze cywilne, którym zarzucano niezdolność do opanowania dżihadystycznych powstań. Więc nowy przywódca wojskowy szybko podjęli szereg decyzji mających znaczenie dla przyszłości ich krajów. Mianowicie likwidacja międzynarodowej misji, która pod egidą Francji od 2013 roku miała na celu przywrócenie bezpieczeństwa w regionie Sahelu. Całkowite zerwanie z Paryżem i zbliżenie w kwestiach bezpieczeństwa z Moskwą, utworzenie konfederacji, to znaczy ten sojuszu państw Sahelu, w skrócie AES, czyli po francusku Alliance des États du Sahel. Więc głośne wystąpienie z regionalnej organizacji Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. I te reżimy wojskowe uzasadniły te radykalne wybory, z których wiele spotkało się z entuzjazmem społeczeństwa w imię tej samej zasady, czyli odzyskana suwerenność, której od dawna tego nie ma w Afryce postkolonialnej, przeważnie ze strony francuskiej. Więc do jednego z, teraz jeżeli chodzi o atak, ostatni atak w Mali, który doszło w nocy z 24 na 25 kwietnia tego roku powiązana taka grupa z Al-Kaidą, czyli wsparcia islamu i muzułmanów, przeprowadziła skoordynowaną operację uderzając w cele rządowe oraz lotniska w stolicy kraju Bamako, a także w sąsiednim mieście Kati. I w wyniku tej eksplozji, w wyniku właśnie tego ataku, była eksplozja samochodu pułapki na swojej rezydencji w Kati, zginął minister obrony narodowej Mali, pułkownik Sadio Kamara, który był bardzo lubiana osoba w Mali, czyli druga osoba w państwie po prezydencie. A Modibo Kone, szef Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, został ciężko ranny. Dżihadziści zaatakowali obiekty wojskowe, cywilne, lotnisko w stolicy oraz strategiczne bazy, między innymi w Sewary, w Gao i w Kidal. A wracając do Kidal, ostatnio 2 dni albo 3 dni temu, wojsko malijskie robili taką strategię, wycofali się, jak ich atakowali, dżihadyści ich atakowali, oni się wycofali strategicznie, wpuścili do Kidal tych dżihadystów. Oni mówią do nich tero, w języku teraz do nich się mówi. Wpuścili ich do Kidal. Oni myśleli, że wygrali, objęli całe miasto, wygrali, zaczęli się cieszyć i świętować, wpuścić filmiki do media społecznych i za chwilę armia rządowa ich zamknęli w tym mieście, w Kidal, i złapali ich, i zabili, i złapali ich jak dzieciaki. Więc...
Znaczy złapali jak dzieciaki, nie zabili jak dzieciaki. Nie, tylko złapali jak dzieciaki. Okej.
No to dali się przerobić jak dzieci.
Dali się przerobić jak dzieci, o właśnie.
I w tej operacji rządowe brali też również udział z terroryści z Tuaregowie, separatyści z frontu wyzwolenia Azawadu, czyli ze strony Algeria i Mauretania. I tak się skończyło właśnie 2 dni albo 3 dni temu ta operacja właśnie.
Dobrze, ale co z Rosją? Znaczy, czy Rosja, jak w tej chwili Rosja, czy Rosja jest dalej tak dobrze postrzegana, jak była na początku?
Rosja, tak. Tak, bo dzięki Rosji rząd Mali mógł dostać, co chcieli, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, bo z Francuzami tego nie mogli tego poprosić w ogóle. Dawno tego prosili i w ogóle nie dostali tego. I moim zdaniem Francuzi udawali, że bronią Mali, ale nie dając im w ogóle szansy do bronienia samego albo do...
Dobrze, to jaka jest perspektywa? Bo ja czytałem takie analizy, że w tej chwili to jest właśnie te klęski szczególnie, że one bardzo mocno podważyły właśnie tę pozycję Rosjan, no bo Rosjan kiedyś właśnie no zapraszano grupę Wagnera, która była niezwykle sprawna wojskowo, która tam robiła co chciała w tej Afryce tak naprawdę i tam to w Republice Środkowoafrykańskiej wygrywała każdą bitwę. A tutaj jest tak, że praktycznie prawie każda bitwa jest przegrana albo jest niewygrana. Tam oni co prawda się rzeczywiście tam bronią do ostatniego, prawda, jak to zwykle w tym etosie heroicznym Rosjan, natomiast to niewiele daje, to znaczy albo ci dżihadyści i separatyści są tak silni i ktoś ich uzbraja, albo Rosjanie tam są po prostu tak słabi, bo jest ich za mało, bo nie mają sprzętu, bo to są źle dowodzeni albo inaczej dowodzeni niż była grupa Wagnera. Jak to jest?
Nie, moim zdaniem to oni są bardzo dobrze przygotowani do ostatniej takiej nowoczesnej broni od Rosji. I oni w ogóle wygrali z tymi...
A Rosjanie jak? Jak ci Rosjanie?
Ale Rosjanie są na miejscu też. Afryka Korps jest na miejscu.
Ja wiem, tylko chodzi o to, czy ten Afryka Korps jest równie sprawny, jak była kiedyś grupa Wagnera.
Tak, moim zdaniem tak. Tak. Mhm. I oni są i działają i w Mali, teraz pomogli właśnie rządowi malijskiemu i są w Burkina Faso też, oni są bardzo zadowoleni. Zobacz, jak teraz w Burkina Faso kraj się rozwija bez problemu. I w Nigdzie też to samo.
Okej.
Ja tylko chciałabym... Bo dla mnie jest dosyć mocno zastanawiające, bo jakby z perspektywy oczywiście, i to jest pytanie bardziej niż wiem, że ja tu jestem od tego, żeby się wypowiadać i nie zadawać pytania, ale jednocześnie tu mnóstwo fascynujących rzeczy, ja sama się uczę podczas tych spotkań, w związku z tym dla mnie jest absolutnie fascynujące, bo Wojtek zapytał o to, jak jest Afryka Korps postrzegany w Afryce. Ja bym chciała zapytać, czy są różnice pomiędzy tym, jak społeczeństwa postrzegają tą rosyjską obecność, a jak rządy postrzegają tę obecność, bo to, że Rosjanie sobie załatwiają mnóstwo różnych rzeczy w Afryce za pomocą chronienia reżimów, od których dostają rozmaite licencje na wykopki złota, diamentów, surowców i tak dalej, to jak to wygląda ze strony społeczeństw samych jako takich, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, który mnie osobiście bardzo interesuje.
Paulina, nie przerywając, od 60 roku te kraje, czyli nie tylko te kraje Sahelu, czyli cała Afryka, która była pod kolonią Francji, mieli niepodległość i do tej pory nic nie było. Mm-hmm. I dalej bieda piszczy. Mm-hmm. I więc musieli podjąć jakąś decyzję. Nie dostali nic od Francuzów. Proszę porównać sobie kraje, które były pod kolonią angielską i francuską. Mm-hmm. I kraje pod kolonią angielską, one są rozwinięte prawie. Mm-hmm. Ale pod kolonią francuską to nie.
Ghana na przykład.
Ghana na przykład, nie tylko Ghana.
Ghana, Nigeria.
Nigeria, nie wiem.
No, ciekawe, jak karty będzie dalej Algieria rozdawać jeszcze, która też podobno... Pani...
Słucham, Łukasz.
Pani doktor, pani jest specjalistką od wojny informacyjnej i ty doskonale wiesz, doktor Paulino, że jakby tego nie ustawiać, to Francuzi mają tyle za uszami od końca epoki kolonialnej, że jakby się Rosjanie nie starali, bardzo długo jeszcze nie będzie tak, że będą mieli gorsze karty, przynajmniej na ulicy, niż dotychczasowa wspierająca te kraje była metropolia, a może w ten sposób. To tutaj akurat w pełni się trzeba zgodzić z Serżem, że ulica inaczej na to patrzy. Natomiast z wojskowego punktu widzenia rzeczywiście jest tak, że Rosjanom nieźle szło w Syrii, ale prowadzili tam zupełnie inne działania, ale nie są tak sprawni w walce z nieregularnymi terrorystami, czy też oddziałami, które mają charakter takich bardzo lekkich oddziałów, które są w stanie przemieszczać się w terenie zupełnie bez infrastruktury. A pamiętajcie, że Mali to jest, gdyby tam był pokój, to jest najlepsze miejsce na trekking, jaki sobie możecie tylko wyobrazić, dlatego że to jest 1 200 000 km pustynnej Sahary, takiej kamienistej Sahary, gdzie nie ma nic i jesteście właściwie najbardziej odcięci od świata. W związku z tym to jest idealne miejsce dla tego typu ruchów.
Znaczy ja pamiętam, że ja jeszcze tylko dodam, że ja pamiętam dosyć dobrze sytuację Rosjan właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie oni tam, ale właśnie to była ta różnica z grupą Wagnera, że grupa Wagnera jak przychodziła do jakiegoś kraju, to tak naprawdę ten komponent wojskowy był jakimś dodatkiem albo pretekstem. Mhm. Abstrahując od tego, że oni robili od razu tak, że cała ochrona prezydenta to byli Rosjanie, w związku z tym ten ani prezydent, ani minister obrony nie mógł się nigdzie ruszyć bez czułej opieki, więc byli pod całkowitą kontrolą, z drugą strony, gdyby wpadli na jakiś głupi pomysł. Natomiast oni tam inwestowali w jakieś przedziwne biznesy, w piekarnie na przykład, jakieś tam lokalne wytwórnie jakichś jogurtów, zdaje mi się, właśnie w tej Republice Środkowoafrykańskiej, czy jakichś napojów gazowanych, więc to nie były tylko te takie ciężkie, prawda, rzeczy tam typu złoto, uran, prawda, i wywozimy. I byli jakoś tak niesamowicie, jakieś drewno egzotyczne tak samo też stamtąd eksportowali, więc dostając monopol oczywiście od państwa, więc oni byli jakoś tak niesamowicie wbudowani w tkankę gospodarczą. To nie było tak, że tam przychodzili tylko najemnicy. Natomiast no, ja z tego, co czytałem przynajmniej, ale to jest też prawdopodobne, że oni tam w Sahelu no, niewiele w tej chwili mogą również z przyczyn gospodarczych, bo Rosja już ma sama problemy i raczej nie jest w stanie inwestować, ani pomagać, ani też ci żołnierze no, nie dostaną takiego sprzętu, jak chcą, bo wszystko musi iść na front ukraiński. Więc i zresztą podobno to zarządzanie pod Ministerstwem Obrony jest też, no, przynajmniej czytałem tych rosyjskich milblogerów, delikatnie mówiąc, zostawia wiele do życzenia, bo tam był człowiek, który miał własny biznes i on jak gdyby dbał i o żołnierzy, i o to, żeby oni wygrywali, i żeby być dobrze z lokalną ludnością. Natomiast tutaj jakby nie ma tej spójności zarządzania. No ale to zobaczymy. Ja natomiast potrafię tylko uwierzyć, że rzeczywiście to jeszcze Rosjanie za 50 lat będziemy rozmawiali dopiero, czy dadzą radę zrobić tak wiele dla pozyskania sobie ludności lokalnej jak Francuzi. To
Wojtek, bo ja tylko dwie rzeczy chciałam powiedzieć. Broń Boże, nie chodziło mi o porównanie Rosja versus Francja. W sensie nie mam wątpliwości co do tego, kto dostaje po głowie w takim porównaniu, niezależnie od tego, czy mówią ulice, czy kamienice, że powtórzę się kliszą z dwudziestolecia polskiego międzywojennego. Bardziej chodziło mi o potencjalne napięcia generalnie rząd-społeczeństwo w państwach, w których powiedzmy występują jakieś napięcia ze względu na po prostu wewnętrzną konstrukcję państwa, to co dążenia narodu, społeczeństwa, obywateli versus potencjalnie dążenia i cele rządu, bo to przecież nie zawsze i nie w każdym państwie jest spójne. Natomiast chciałabym, jeżeli chodzi o to, zwrócić jedną uwagę na to, bo warto podkreślić, podstawowa różnica pomiędzy Wagnerowcami a Afrika Korps jest taka, że Wagnerowcy byli najemnikami, w sensie oni mogli wszystko. Wagnerowcy, za przeproszeniem, mogli robić wszystko. Rozmaite rzeczy, tak, dokładnie, w sensie mogli dowolne rozwiązania taktyczne albo na granicy, albo poza granicami prawa stosować, bo Kreml miał zawsze czyste ręce, bo to była teoretycznie przynajmniej prywatna firma. Afrika Korps jest pod oficjalnym, formalnym zarządem Ministerstwa Obrony i w związku z tym mają znacznie bardziej związane ręce, znacznie mniej mogą zrobić z takich rzeczy właśnie korpo zarządzania pod tytułem tu sobie założymy biznes, tam sobie założymy biznes, którym to biznesom Wagnerowców ja się nie dziwię, w sensie drogie drewno to jeszcze rozumiem, ale te jogurty i tym podobne to sądzę, że służyły mniej więcej do tego, do czego służy wiele stacji benzynowych w tym kraju położonych pośrodku niczego, przez które żaden samochód nie przejeżdża, ale obroty mają wielomilionowe. Natomiast to problem w tej chwili tam, przynajmniej mnie się tak wydaje, jest dokładnie taki, że oni nie mogą się bawić za bardzo w wszechtaktyczne rozwiązania Wagnerowców, nie mogąc robić biznesów prywatnych, bo są za silnie kontrolowani przez administrację, a wiadomo jak administracja umie w biznes, w ogóle nie umie w biznes, robią jedną rzecz, która jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo, bardzo niebezpieczna z punktu widzenia Zachodu, to znaczy to, co oni umieją robić, co Wagnerowcy umieli robić znacznie mniej, to jest FIMI, czyli te obce operacje informacyjne i interwencje informacyjne, bo ekosystem troll farm, rozprowadzania prorosyjskich narracji, rozprowadzania narracji antyzachodnich, to jest coś, co jest absolutnie, w sensie to jest majstersztyk. Oni wspierani przez doświadczenie państwa rosyjskiego radzą sobie z takim absolutnie opanowaniem tej sfery informacyjnej, że nawet jak dostają w skórę fizycznie gdzieś, to
cofują się z góry patrzone pozycje.
Tak. Tak. I co więcej, niezauważalnie dla obserwatorów.
No dobrze, to żeśmy sobie opowiedzieli w takim razie trochę o Afryce i o Sahelu. Będziemy do tego na pewno wracać, tym bardziej, że ten temat jest bardzo ciekawy, bardzo wdzięczny i tam się ciągle tak. Coś dzieje. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że w tej chwili doszło też
koniec.
Do... Jeszcze mamy...
Będzie nie, coś się działo w Senegalu, w Czadzie.
Co więcej, no mamy całe okolice jeziora Czad, gdzie tak naprawdę one są całe brzegi, są tego jeziora i wyspy są opanowane przez różne grupy dżihadu, bo to nie tylko Al-Kaida, też państwo islamskie, Boko Haram. Notabene to jest bardzo fascynująca historia z Boko Haram i państwem islamskim, bo oni już tyle razy oddzielali, łączyli i za każdym razem jak było likwidowane Boko Haram, to znowu pojawiało nam się pod jakimś nowym dowództwem. Natomiast teraz musimy przejść sobie do takiego ostatniego tematu, bo więcej już się nie damy rady, ale to jest temat europejski, tak? Zostawiamy sobie na razie kraje cywilizowane i przechodzimy do mniej, to znaczy przechodzimy tutaj sobie w nasze okolice i opowiedzmy sobie trochę o tym, co się wydarzyło z Ukrainą, ponieważ to jest ciekawa bardzo chyba sytuacja, w której Ukraina, jak wiadomo, od dawna stara się o członkostwo, raczej ten rząd Ukrainy, żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. No, Unia Europejska ma swoje zasady, których od kilkudziesięciu lat na przykład nie nagięła dla Turcji, żeby daleko nie szukać. I tak naprawdę trzy ustawy tureckie, gdyby zostały zmienione, to Turcja mogłaby zostać członkiem Unii Europejskiej. A tutaj bez spełnienia praktycznie żadnego kryterium dotyczącego na przykład przejrzystości, praworządności, korupcji, norm fitosanitarnych i jeszcze miliona innych rzeczy, próbuje się przyjąć Ukrainę, że tak powiem, albo obiecano jej być może w ten sposób, którzyś politycy, zostanie przyjęta, że tak powiem, bez spełniania tych kryteriów. No po pierwsze mamy naturalne pytanie o to, jak to wpłynęłoby na rynek na przykład rolny, gdyby pojawiły się produkty niespełniające norm, a jednak pojawiające się na rynku, na ochronę konsumenta, bo przecież ten cały system powstał po to, żeby chronić konsumentów, żeby jedli na przykład, nie wiem, no, mało zanieczyszczone ołowiem na przykład chleb, czy pili mleko bez fenolu, czy albo bez jakichś bakterii. A oczywiście upraszczam to, ale ten system ochrony konsumentów w Unii jest jednym z filarów tak naprawdę prawodawstwa unijnego, jakbyśmy się sobie ilościowo nawet na to popatrzyli. I to jest jak gdyby jeden tego aspekt. A drugi aspekt jest taki, że Niemcy wymyślili obejście tego, czyli stwierdzili, że żeby odpowiedzieć na ambicje Ukrainy i zaspokoić jak gdyby to, żeby krótko mówiąc Ukraina nieuchronnie znalazła się w objęciach Unii, a nie stała się znowu nawet po wojnie przedmiotem rywalizacji, to wymyślili coś takiego, co kiedyś zresztą chciano zrobić dla Polski. Nie wiem, czy pamiętacie, ja pamiętam, ponieważ ja byłem jednym z tych, którzy byli w tych zespołach negocjacyjnych, jak żeśmy przystępowali do Unii Europejskiej, to wtedy jeszcze w czasach Delora i trochę późniejszych wymyślono Unię dwóch miały być dwie prędkości Unii, prawda? Stara Unia i ta właśnie nowa Unia, wtedy bano się Polski, prawda? Polskiego słynnego hydraulika, polskiego rolnika i tak dalej. No ale to się oczywiście tam się wtedy to nie stało, natomiast tutaj Niemcy zaproponowali dokładnie coś takiego, czyli rodzaj stowarzyszenia, częściowego czerpania już z korzyści bycia stowarzyszonym z Unią, ale niepełne członkostwo, czyli niepełny dostęp do budżetu, niepełny dostęp do rynku, niepełny dostęp do głosowań. No i Ukraina w dość niegrzecznej formie to odrzuciła, powołując się na to, że im się należy Unia, bo bronią nas przez Rosję. To taka mniej więcej, no tak chyba expressis verbis on tak napisał tam Zełenski. No i teraz, co dalej? Co na ten temat? Pogdybajmy. Co jak ich przyjmą, co jak nie przyjmą, co jak zostaną, jednak Niemcy wymuszą to, znaczy powiedzą, że jak nie, to nie.
Znaczy, ja tym razem zacznę, dobrze? To znaczy widać wyraźnie, że Niemcy dokonali w ciągu ostatnich kilku lat przeorientowania swojej polityki wschodniej i to jest oczywiście związane z szokiem związanym z najbliższym sojusznikiem niemieckim za naszą wschodnią granicą. Natomiast jakbyśmy na to nie spojrzeli, wybór ukraiński jest tutaj ich wyborem strategicznym. Patrząc na to z punktu widzenia tych norm europejskich, to ja chciałbym zobaczyć, jak społeczeństwa takich krajów jak Polska czy Francja zareagują na kraj, gdzie właściwie czy nawozisz, czy nie nawozisz, tak rośnie. Czego byś nie zrobił, i tak mają lepszy poziom plonów z hektara niż dowolny kraj europejski przy dużo gorszych warunkach, mówiąc wprost, gospodarczych czy też glebowych na przykład. Poza tym pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że Ukraina jako taka, gdyby weszła na pełnych prawach członka do Unii Europejskiej, to właściwie biorąc pod uwagę poziom jej dewastacji w tej chwili, skonsumowałaby wszystkie możliwe fundusze, jakie posiada Unia Europejska w kwestiach infrastrukturalnych, fundusz spójności, wszystkie fundusze rozwojowe właściwie byłyby przez Ukrainę od początku do końca konsumowane. No, ja podchodzę do tego w ten sposób. Prezydent Zełenski wykorzystuje swoją w tej chwili pozycję na pewnej fali, stabilizację na froncie mimo wszystko, Ukraina się broni, zabezpieczone tyły właśnie przez Unię Europejską w sensie finansowym, w sensie utrzymania ciągłości państwa jako takiego, no i ma mocny argument w ręku związany z naszymi stosunkami z Moskwą. Nie da się jednak ukryć, że Ukraina posiada w tej chwili potencjał militarny większy niż w kraje europejskie, Unii Europejskiej jako takie. Lepiej ostrzelaną armię, lepiej przygotowaną do prowadzenia wojny z Federacją Rosyjską i jakby na to nie spojrzeć, bije się dalej. A nie możemy myśleć w tej chwili o żadnym wypadku o jakimkolwiek wciągnięciu Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego, bo sami nie wiemy, czy ten Pakt Północnoatlantycki jeszcze dycha, czy przestał już właściwie oddychać
to i może dlaczego
jest
nie?
poddany w tej chwili reanimacji. No tak, musimy mieć jakiś sposób na to, żeby tę Ukrainę utrzymać w kręgu europejskim i to może być jakiś pomysł. Ja, o ile dobrze pamiętam, bo wspomniałeś o Turcji. Turcja podpisała traktat stowarzyszeniowy w 1969, dobrze pamiętam?
Jakoś coś takiego, tak.
Bardzo, bardzo dawno temu. W związku z powyższym stoi w tym przedpokoju, co frustruje Turków i nie tylko, a przede wszystkim społeczeństwo tureckie w pewien sposób. Na tym prezydent Erdogan bardzo mocno grał przez ostatnie kilkanaście lat. Natomiast z punktu widzenia Niemiec taki układ wydaje się być optymalny. Mając Ukrainę z tamtej strony, mogą budować silniejszą koalicję wewnątrzunijną, a pamiętajmy, że Unia Europejska stoi przed poważnym dylematem samoprzekształcenia, to znaczy jakiejś głębokiego przemyślenia swojej struktury i przyszłości, gdzie koalicje między poszczególnymi państwami wcale nie muszą wyglądać dokładnie tak samo, jak wyglądały wcześniej. Wcześniej mówiliśmy oczywiście o tym słynnym motorze francusko-niemieckim, no ale w tym teamie Pałac Elizejski jest chyba ostatnim, który bez, że tak powiem, oporów przyjąłby Ukrainę z otwartymi rękami, bez względu na to, jak Francja pięknie po francusku nie przekonuje Ukraińców o dozgonnej przyjaźni i że tak powiem, pełnym wsparciu dla ukraińskiej niepodległości, bo to po prostu bije we francuskie interesy, a jak wiecie, Francuzi są dosyć krewcy i nie ma problemów, jak trzeba będzie nie tylko wiadro, ale i wagon ziemniaków wysypać wokół łuku triumfalnego, to francuscy rolnicy to bez problemu to zrobią. A my, mówiąc wprost, odnosząc się do twojego pytania o jakość żywności, już to ćwiczyliśmy przez ostatnie półtora roku i nasi rolnicy bardzo żywo reagują na pojawienie się kontyngentów żywności ukraińskiej, która z jednej strony według nich nie spełnia tych norm, a z drugiej strony miała być tylko reeksportowana z Polski i przesyłana gdzieś dalej, a tak naprawdę w znacznej części zostawała na polskim rynku, co też powodowało oczywiście poważne następstwa dla polskiej sytuacji wewnętrznej, jeżeli chodzi o rynek żywnościowy. Tak to wygląda.
No dobrze, czyli krótko mówiąc tak, Ukraina przystępująca do Unii Europejskiej oznacza brak środków tak naprawdę z Funduszu Spójności, no ze wszystkich tych funduszy infrastrukturalnych, z których Polska, zdaje mi się, ciągle chyba jest
konsumuje
największym
znaczną większość. Znaczy, generalnie konsumowałaby je w całości. Pamiętajcie, że z tego co wiemy w tej chwili, wycena strat infrastrukturalnych strony ukraińskiej na skutek działań wojennych, no przekracza w tej chwili kilkaset miliardów euro i to jest 30 lat inwestycji. To jest coś, na co Ukraina sama pieniędzy nie znajdzie. Dla Unii Europejskiej jest to inwestycja w przyszłość, w jakieś tam bezpieczeństwo potencjalnie, chociażby na tych ograniczonych warunkach, ale z punktu widzenia Ukrainy, jeżeli mówimy o zachowaniu jej raz integralności, dwa niepodległości, no to kierunek unijny jest właściwie bezalternatywny w tej chwili.
No dobrze, ale mam tutaj jeszcze pytanie jedno, bo tutaj w tej chwili mówimy o Ukrainie dzisiejszej, a przecież nie wiemy, jak będzie wyglądało potencjalne porozumienie pokojowe. Może być tak, że Donald Trump na przykład wymusi na Ukrainie to, czego domaga się Rosja, na przykład demilitaryzacji, zostawienia sił policyjnych zamiast sił wojskowych. No to w tym momencie argument o tym, że jest to wielka armia, przestanie istnieć, bo Ukraina się sama będzie musiała rozbroić. Nie wiemy, jakie koncesje formalno-prawne na rzecz Rosji jeszcze będzie musiałaby na przykład dokonać. Gdyby się okazało, że są to specjalne prawa, nie wiem, obywateli Federacji Rosyjskiej na tym terytorium, no to wtedy to mieliby również ipso facto na terytorium Unii Europejskiej. Poza tym mamy, nie wiemy jeszcze kolejnej rzeczy, jak jest ze specjalną umową między Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, ten słynny deal mineralny. Wydaje mi się, że on na szczęście chyba jakoś niespecjalnie coś tam robi, ale jeżeli dobrze pamiętam, to żądanie amerykańskie, bo nie wiem, czy oni wreszcie go spełnili to, ale żądanie amerykańskie dotyczyło tak naprawdę tego, że praktycznie każda inwestycja infrastrukturalna i a szczególnie związana w jakikolwiek sposób z energetyką albo z minerałami, znaczy w ogóle z zasobami naturalnymi. Ma być w jakiś sposób podejmowana decyzja w Radzie, w której zasiadają Amerykanie, więc to byłby też wyłom we wspólnym rynku. Ja już nie mówię o tych kwestiach korupcyjnych, prawda, i tak dalej, bo one są bardziej fabularne, więc krótko mówiąc, ale Zełenski odrzucił propozycję niemiecką i to odrzucił w taki sposób dosyć zdecydowany i niezbyt grzeczny, jak to zresztą często. I teraz powstaje pytanie właśnie, to już rozumiemy, ale co dalej, tak? Co dalej, co będzie dalej z Ukrainą i Ukraina Unią? Czy jednak przeważy pogląd, że to w takim razie przyjmijmy, prawda, a potem się będziemy martwić? Ale nie sądzę, bo przecież przynajmniej w kilku krajach tam społeczeństwa się muszą wypowiedzieć. Czy ja dobrze pamiętam, że we Francji referendum jest wymagane? Chyba tak, prawda? No to jak takie referendum wygrać? No, który rolnik francuski zagłosuje za takim rozwiązaniem?
Ja nie sądzę, żeby cokolwiek się stało, w sensie to jest sytuacja patowa tak naprawdę i ta sytuacja patowa pozostanie z punktu widzenia obydwu graczy, w tym sensie, że Unia Europejska, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy nie chcieli słuchać tego, że Ukraina broni Europy, to być może Ukraina nie broni Europy dlatego, że chce bronić Europy, broni Europy dlatego, że chce bronić własnej niepodległości,
na
ale
pewno
to dalej...
Tak.
Tak, ale to dalej nie zmienia faktu, że to ukraińska krew wsiąka w ziemię i to Ukraińcy giną walcząc z Rosjanami i dzięki temu, za przeproszeniem, jest kawał jednak całkiem sporego kraju pomiędzy bezpieczną do tej pory Unią Europejską a Rosjanami. Ja bym się na miejscu wszystkich tych, którzy mają wątpliwość co do tego, jak bardzo Ukraina wymaga wsparcia, zastanowili nad tym, co będzie, bo to się może niedługo wydarzyć, bo Ukraina jest w takim miejscu, w którym generałowie indyjskiej armii mówią o tym, wiem, bo słuchałam na konferencji ostatnio, specjalnie aż sobie notatki zrobiłam, o tym, że indyjska armia jest jedną z największych na świecie, dobrze tak naprawdę sprawdzonych, dobrze wyćwiczonych, ale to nie zmienia faktu, że indyjscy generałowie mówią, że oni wracają do szkoły i zaczynają się uczyć na powrót od Ukrainy, że uczą się tak naprawdę i rozwiązań taktycznych, i rozwiązań technologicznych i Ukraina już w bardzo wielu miejscach na świecie staje się z tego odbiorcy bezpieczeństwa, stała się dostawcą bezpieczeństwa tak naprawdę, w sensie Stany Zjednoczone poprosiło ukraińską pomoc na litość pańską w wojnie z Iranem. To nie jest tak, że my tutaj mówimy tylko i wyłącznie o państwie, które wspieramy. Więc my bez Ukrainy bardzo nie możemy, w sensie my w Europie Środkowo-Wschodniej niespecjalnie możemy, bo jednak oni nas oddzielają od Rosji, ale Ukraina też specjalnie nie może bez nas, dlatego że jeżeli Stany Zjednoczone się odwrócą, a Donald Trump wreszcie rzeczywiście zrealizuje te swoje zapowiedzi, że on się ma zamiar zamknąć za przeproszeniem na półkuli zachodniej, bo Tajwan jest 9,5 tysiąca mil od Waszyngtonu, to takiego wywiadu udzielił przecież, rozmawialiśmy o tym po wizycie w Pekinie, więc a poza tym w ogóle to Tajwan ukradł mu przemysł półprzewodnikowy w związku z tym, tak. Odwróci się od Morza Południowochińskiego i odwróci się od Europy, to Ukraina też nie bardzo będzie miała szansę tak naprawdę obrażać się za bardzo na Europę, bo Europa pozostanie jedynym, co im pozostanie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wsparcie i możliwość na przykład wypłacania żołdu żołnierzom i podtrzymywania funkcjonowania gospodarki. Więc moim zdaniem będzie pad po prostu.
A to jest dokładnie to, co mówię.
No dobrze,
to jest dokładnie to, co mówię. Tak naprawdę.
Okay, a co by się na przykład stało w takiej sytuacji, w której, bo jeszcze jednym z warunków tych pokojowych, któremu zdaje mi się też i Ukraina się trochę zwracała, ale też i Trump to popierał, to jest przeprowadzenie wyborów na Ukrainie. W tych wyborach prawdopodobnie, no jeżeli to będzie warunek układu pokojowego, to nie sądzę, żeby udało się tym razem jakoś zablokować możliwość startu tym prorosyjskim partiom, bo po prostu druga strona nie uzna tych wyborów i wojna będzie trwała nadal. W związku z tym nie wiadomo, jak się zachowa społeczeństwo po tej wojnie. Znaczy my tego chyba nie wiemy, możemy sobie tylko wyobrażać. Tam cały czas ten żywioł prorosyjski w tej części zachodniej Ukrainy jest silny. I no nie
wschodniej Ukrainy.
Znaczy, przepraszam, wschodniej, tak, wschodniej Ukrainy. Nie, zachodniej właśnie o to chodzi, bo tam wschodnia już jest zabrana niejako, prawda, więc tamte... Natomiast powstaje pytanie w tej naszej, jak gdyby jeszcze tej, która została, to jaki jest, jak silny jest ten żywioł, jaki on będzie miał wpływ na rządzenie. No bo wyobraźmy sobie, my sobie cały czas wyobrażamy, że Ukraina będzie, że Zełenski będzie rządził dożywotnio, a najlepiej dziedzicznie. Natomiast tam są jeszcze... Tam są jeszcze inne siły. No przypomnijmy, że przed pomarańczową rewolucją jednak te rządy były rządami prorosyjskimi, łagodnie bądź nie. Więc też utrzymywaliśmy z nimi nawet bardzo dobre stosunki, żeby nie było wątpliwości, również w tamtym czasie. Nawet nie wiem, czy wtedy nie lepszym niż obecnie, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Chociaż oni też tam byli tak prorosyjscy, oni byli proukraińscy i tak lawirowali sobie pomiędzy państwami. No ale krótko mówiąc, teraz mamy ewidentnie prozachodni, antyrosyjski rząd. A jak się pojawi nam taki, któremu będzie bliżej do batki Łukaszenki, może nie do Putina, niż do nas, to jak się nam zmienia ta sytuacja? Bo my przyjmujemy, że to dziś, tu i teraz, prawda, mamy taką sytuację, nie inną. Żeby się nie okazało, że ukraińscy specjaliści będą uczyć Białorusinów jak tymi dronami, prawda, a niekoniecznie armię NATO. Ja oczywiście nie przypuszczam, żeby zwrot był tak potężny, no ale tam takie są elementy. No pierwszy element to jest warunki powojenne, czyli te warunki tego zawieszenia broni, gdzie jeżeli to nie oznacza oddania terytorium, to Ukraina być może zostanie po prostu zmuszona, żeby to zrobić. Czyli jak być może jakaś demilitaryzacja, coś takiego, być może właśnie zakaz zawierania sojuszy, nie wiem, co tam jeszcze Putin sobie wymyśli. I to jest też tu by się udało to Zełenskiemu podpisać bez jakiejś rewolucji wewnętrznej, bo to nie oznacza oddania terytorium, w zamian właśnie za nieoddawanie więcej terytorium, czyli zamrożenia status quo. No i właśnie ta kwestia wyborów. No bo jeżeli to będą wybory demokratyczne, to nie wiadomo jak społeczeństwo 5 lat, po pierwsze połowa tego społeczeństwa wyjechała, więc my nie możemy brać tych sondaży przedwojennych jeszcze, a po tym nie wiadomo jak zagłosują ci, którzy wyjechali, gdyby im umożliwiono te właśnie za granicą, też nie wiemy. Jeżeli będzie perspektywa taka, że ma być rząd jakiś tam umiarkowanie nie antyrosyjski, versus dalsza wojna, to jak oni zagłosują? Znaczy ja przypuszczam, że tam już się ta wojna za dużo zmieniła w mentalności, no ale no to jest gdybanie, tak? Chyba żadnych badań obiektywnych nie robiono na ten temat. I co w takiej sytuacji?
Nie wojny robić badania, ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, że dużo większe byłoby ryzyko, że zagłosują prorosyjsko rok temu, jak front ukraiński był dużo bardziej kruchy i przyszłość tej wojny była, wydawało się tak naprawdę cały czas, że chwieje się na granicy porażki ukraińskiej. Dzisiaj tak naprawdę na fali jednak odbijania kolejnych terytoriów, tego co dzisiaj słyszymy, przecież tak naprawdę, że zaczynają się coraz bardziej intensywne ukraińskie operacje na Krymie, przerywające rosyjskie linie logistyczne, uderzenia na Moskwę tak naprawdę. Ja nie sądzę, żeby dzisiaj były te powody, które mogłyby popychać do prorosyjskiego głosowania, więc gdyby udało się doprowadzić do tych wyborów rok, półtora roku temu, to bardziej bym się obawiała w cudzysłowie o ich wyniki niż dzisiaj. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, myślisz, że takie państwa jak Ukraina po takich doświadczeniach, jakie ma, da się rozbroić, że kiedykolwiek by podpisała takie porozumienie?
No właśnie,
to by było samobójstwo.
To jest krytyczne.
To jest krytyczne. Od 3 lat odsunięcie tak naprawdę wojny.
No tak, ale to powstaje pytanie, no ale wiemy, że Trump właśnie to na to się zgadzał i teraz powstaje pytanie, na ile on jest w stanie, jeżeli, no bo on się w tej chwili zajmuje innymi wojnami. No, na szczęście przestał się zajmować Ukrainą, więc Ukraina zaczyna wygrywać, albo przynajmniej nie przegrywać, natomiast jak się znowu zajmie tą wojną, na przykład będzie chciał przed midterms ją zakończyć, bo podobno teraz, no czytałem teraz w amerykańskiej prasie, że podobno narastają znowu naciski. To są amerykańska prasa, która cytuje ukraińskich urzędników, że podobno znowu jest presja ogromna ze strony administracji amerykańskiej na Zełenskiego i jego otoczenie, żeby jak najszybciej zgodzić się na warunki rosyjskie, prawda, i zakończyć wojnę. No co dla Ukrainy w dużej mierze oznacza prawdę powiedziawszy kapitulację.
No dobrze, ale pamiętajmy, jak się zachował Donald Trump podczas pierwszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Białym Domu. Poziom, że tak powiem, nacisku był dalece odmienny od tego, czegoś nas nauczył Kongres Wiedeński i inne tego typu spotkania na najwyższym szczeblu. Natomiast, i tutaj się w pełni zgadzam z Pauliną, siła zbrojna i to doświadczenie, które w tej chwili posiadają Ukraińcy oraz bardzo mocno paradoksalnie rozbudowany ich przemysł zbrojeniowy, który gwarantuje im zapewnienie połowy pewnie, jak nie więcej, w tej chwili podstawowych tych wzorów uzbrojenia, czy powiedzmy podstawowego sprzętu wojskowego, który jest potrzebny do prowadzenia tej wojny, jest właściwie jedynym kapitałem całych elit politycznych Ukrainy. A oni mają przynajmniej co do jednego pewność. Żadne gwarancje o charakterze politycznym w przypadku umowy z Moskwą nie mają nie są więcej warte niż papier i atrament, który został wylany na takie porozumienie. A Rosjanie, kiedy widzą słabe państwo obok siebie, po prostu czują krew. Biorąc pod uwagę, jak krytyczna z punktu widzenia imperialnej polityki Rosji jest kwestia Ukrainy, to jedynym gwarantem, że może nie dojść do zwasalizowania Ukrainy, jest po prostu bardzo silna armia i zdolność do krwawej łaźni, którą Ukraińcy są w stanie Rosjanom zapewnić. Z tego punktu widzenia wróćmy na chwilę do tego pomysłu niemieckiego. Ten pomysł jest wbrew pozorom bardzo dobry. Dlaczego? Dlatego, że ja kiedyś dawno temu, to było ponad dekadę, słyszałem taką opinię, z którą się bardzo potem, że tak powiem, identyfikowałem, w związku z tym mogę być nie do końca obiektywny, że tak naprawdę za wydarzenia 13 i 14 roku, czyli ten zwrot na zachód w przypadku polityki ukraińskiej i obalanie ekipy prorosyjskiej w rządzie kijowskim, to odpowiadały nasze Mistrzostwa Europy, które robiliśmy razem z Polską, z Ukrainą rok czy tam półtora roku wcześniej, dlatego że Ukraińcy nagle zdali sobie sprawę, że przyjechała do nich ogromna ilość kibiców z zachodniej Europy i zdali sobie sprawę, że będąc dokerem można żyć na zupełnie niezłym poziomie. Natomiast w ich przypadku sytuacja była dramatyczna, więc zapoznanie się jakby z tym zaraźliwym wirusem niezłego poziomu życia, nawet w przypadku nie elit politycznych, tylko właśnie niższych warstw społecznych i jakby przewag gospodarczych, jest największą zarazą, której Rosjanie się zawsze bali. Bo żadna narracja taka propagandowa nie daje szczepionki na tego typu doświadczenie. I jak powiedziałeś wcześniej, w tej chwili w Ukrainie jest prawdopodobnie poniżej 30 milionów ludzi, nawet może jeszcze mniej. Znaczna część wyjechała, ale znaczna większość z tych ludzi wyjechała przede wszystkim do krajów Europy Zachodniej, do Polski, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do Francji, do wszystkich dużych gospodarek zachodnich. Ich doświadczenie nie będzie wspierało, gdyby nawet część z nich zdecydowała się wrócić, nie będzie wspierało wyboru prorosyjskiego, bo ruski mir nie jest rozwiązaniem, nie jest jakby ofertą cywilizacyjną, która może w tej chwili to pokolenie w jakikolwiek sposób przekonać. Więc ja bym się nie bał dramatycznego zwrotu, nawet mimo arcymistrzowskich zdolności rosyjskiego wywiadu, chociaż tutaj też możemy mieć pewne wątpliwości, biorąc pod uwagę, że to w dwóch tygodniach miały być goździki w lufach karabinów, a jakoś to nie wyszło. Natomiast rzeczywiście wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Siła zbrojna i kompetencje armii ukraińskiej są jedynym realnym zasobem ukraińskich elit politycznych. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić koncesje terytorialne, ale nie jestem sobie w stanie wyobrazić takiego scenariusza, o którym ty mówisz, że Ukraina mogłaby się wyzbyć tego jedynego zasobu. Oni za bardzo przecierpieli rok 2014, kiedy okazało się, że nie mają armii i kiedy okazało się, że tak zwane samozwańcze republiki są w stanie bić ich w polu bez najmniejszych problemów. Więc tutaj raczej patrzyłbym w tę stronę.
Co więcej, warto zwrócić uwagę na to, o czym wcześniej mówiliście, o stopniu zniszczenia Ukrainy. W sensie oni nie mają innych argumentów, nie mają nic innego do grania. W sensie na tych polach, za przeproszeniem, tych żyznych ukraińskich czarnoziemach rozjechanych przez czołgi jeszcze naprawdę długo nic nie urośnie. Fabryki są zrównane w znacznej mierze z ziemią, te takie zwykłe. Oni ten potencjał ewentualnego handlu, wymiany usług międzypaństwowych, on się opiera właśnie tak naprawdę w znacznej mierze na tym, że będą tym eksporterem bezpieczeństwa, eksporterem taktyki, nowego pola bitwy, instruktorów, broni, wszystkiego tak naprawdę. I jedną rzecz chciałabym zauważyć, to nie jest tak, że nie da się zauważyć pewnej... Postaram się być równie delikatna jak ty, Wojtku, i powiedzieć, że niezbyt grzecznie, w pewnym stopniu aroganckiego sposobu porozumiewania się ukraińskiego rządu i przedstawicieli ukraińskiego rządu na europejskich salonach. Tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, trochę tak naprawdę ta ich arogancja pewnie jest dyktowana tym, że oni próbowali grzecznie wtedy, kiedy podpisywali te porozumienia, no które pozbawiły ich argumentu potencjału nuklearnego zostawianego przez Związek Sowiecki. Trochę pewnie jest tak, że oni już mieli gwarancje w postaci porozumień budapesztańskich, oni już mieli gwarancje stowarzyszeń, oni już mieli klepanie po plecach przez i Rosję, i Stany Zjednoczone, że na pewno nic im się nie stanie i na pewno nie stracą ani ułamka terytorium. Z ich punktu widzenia to nie jest kwestia tego, czy oni wierzą, czy nie wierzą w to, że im zrobi dobrze stowarzyszenie. Z ich punktu widzenia to jest tak, że oni stowarzyszenia i obietnice to już mieli. I teraz chyba już ten taki abonament premium light, za przeproszeniem, który może sprawić, że owszem, z pewnych dodatków finansowych skorzystają, a jak przyjdzie co do czego, to się okaże, że niestety nie mają pełnego konta w systemie, no i niestety nic nie możemy z tym zrobić, bo wasz rodzaj członkostwa nie uprawnia nas do udzielenia pełnej pomocy, no to oni chyba to już po prostu przerobili, więc nie to, żebym to usprawiedliwiała, tę arogancję, natomiast próbuję powiedzieć, że ona jest trochę możliwa do wyjaśnienia.
Dobrze, to już tak, w takim razie tak, już kończymy, bo już tam, już, okay, już czas nas goni, zostawimy sobie na następny raz, natomiast mieliśmy jeszcze, okay, mamy zobowiązania wobec widzów. Widzowie po pierwsze domagali się, żeby opowiadać jakieś anegdoty z naszego życia instytutowo-studenckiego, ponieważ Paulina niestety wywołała ten temat, że właśnie to, czy mamy powiedzieć. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, tak, bo ja mam przygotowaną akurat i to dotyczy notabene Serża, żeby nie było wątpliwości. Otóż Serż razem ze swoimi kolegami, ponieważ to były kiedyś takie, ja wiem, że to są dawne czasy, kiedy listy na zajęcia były sporządzane, listy, były te listy po prostu spisywane, czyli studenci wpisywali się odręcznie na listę i to była lista, to nie było tam jakieś z dziekanatu, jakieś elektroniczne wynalazki, jak teraz są. I właśnie Serż i jego przynajmniej jeden lub dwóch kolegów tropili takich różnych asystentów, adiunktów, którzy byli mniej lotni. I potem sobie czytamy, tam na przykład była lista, tam nie wiem, załóżmy, Szewko tam, obecny, Szwajka, obecny, Mobutu Sese Seko, Haile Silesia. A oni wpisywali na listę wszystkich tam znanych i nieznanych dyktatorów afrykańskich. No, a panowie prawda, czytali tam. Niektórzy się łapali na trzecim, tam któryś mówi, no nie, to już, Pol Pot to już przesada, prawda? Ale był to standardowy dowcip w wykonaniu Serża, prawda, i jego kolegów. I naprawdę to działało na bardzo, bardzo wielu, bardzo... Na Góralczyku chyba tylko nie zadziałało, ale wtedy już Góralczyk chyba została już z dziekanatu listę. No dobrze, to jeszcze jedna w takim razie jakaś anegdota, nie moja, tylko nie szkalująca tu obecnych.
Nie będę szkalować tu obecnych, ale za to wspomnę legendę, z którą wszyscy mieliśmy do czynienia, czyli świętej pamięci pana profesora Kukułkę, ponieważ zbliża się sesja. I nie jestem pewna, czy studenci do tej pory wróżą z fusów, czy nie, ale ja pamiętam, jak z okien Instytutu na Żurawiej połowa roku przed egzaminami pana profesora Kukułki wystawała karnie tak do połowy przez okno, sprawdzając, czy pan profesor Kukułka będzie szedł w jasnym, czy w ciemnym garniturze. Bo jak szedł w jasnym, to była szansa na trzy. Jak szedł w ciemnym, to znaczyło, że z całą pewnością będą same dwóje na całym roku. I sądząc z waszego kiwania głowami, wystawaliście tak samo jak my przez okno.
Ja miałem piątkę w pierwszym terminie, także...
O nie! To jest patologia, to oznacza, że pan doktor Szewko był straszliwym kujonem, bo zdać MSP na piątkę
Był straszliwy, tak. Był, to prawda. To właśnie, Serż potwierdza, był rzeczywiście. Ale to już tak wtedy miałem, a to już dawne czasy. No dobrze, w takim razie jeszcze mamy ostatnią zaległość. Jeszcze Serż, musisz powiedzieć, jak w języku Lingala jest powiedzieć jestem Polakiem.
Więc w języku Lingala...
Albo jestem z Polski, bo obojętne.
W języku Lingala nie wiem, jak jest Polak. Nie ma tego słowa. Myśmy pożyczyli z języka francuskiego, na przykład z kraju byłej kolonii Francji się mówi na przykład nazali, czyli jestem nazali polonais.
Nazali polonais. Bardzo dobrze.
Albo jestem biały, sorry za... nazali mondele.
Nazali Mundele, okej. Okay. Ale pozostańmy przy Polonais, bo tutaj YouTube strasznie nie Polonais. Lubi, jak się wchodzi w paletę RGB, RAL, prawda, tak, cmyk tak. I tak dalej, to od razu mu się tam wszystkie te, więc nazali Polonais w takim razie. No dobrze, w takim razie wszystkim dziękuję bardzo za udział. Przekroczyliśmy wszelkie możliwe granice, godzina 33 i przyspiesza. Mbote wszystkim, od razu przypominam, że Mbote, a nie Mbappe. Połowa się dalej Mbappe. Tak, Mbappe. To jest ale kibice, wiadomo, prawda? Łatwiej zapamiętać. No i oczywiście nazali Polonais właściwie to wszystko załatwia. Jak Państwo tylko wysiądziecie gdzieś tam w Kongu, na lotnisku, to wystarczy Wam. Prawda? Już wiecie, jak powiedzieć dzień dobry, wiecie, jak powiedzieć kocham Cię i jestem Polakiem. Okej, okay, to dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To było trzecie już spotkanie pod Baobabem. Zawsze w soboty zapraszam Państwa w imieniu dr Pauliny Pioseckiej, doktora Łukasza Tolaka, Serżan Kunku i swoim. Także mbote wszystkim i do zobaczenia.
Mbote.